Ja serdecznie dziękuję Ojcu za zaproszenie, dziękuję Państwu za przybycie. Temat naszego spotkania jest, wydaje się być nieco skomplikowany. Ja zawsze traktuję te tytuły dosyć roboczo. Przyglądam się, kto jest na sali. Jeśli znam, to wiem, czy ktoś śpiewa, czy nie śpiewa, w której części cerkwi uczestniczy w nabożeństwach. To jest też bardzo istotne, dlatego że to, jak się angażujemy w życie liturgiczne cerkwi, jest bardzo ważne i wpływa na naszą duchową świadomość. Nasz temat będzie poświęcony śpiewowi liturgicznemu, nie muzyce cerkiewnej, nie muzyce liturgicznej, ani żadnym innym terminom, z bardzo prostej przyczyny. Należy doprecyzować to, czym jest śpiew w cerkwi. Otóż archetypem śpiewu cerkiewnego, archetypem tego, jak śpiewamy i dlaczego śpiewamy, są aniołowie. Tak jak my zostali oni stworzeni na obraz i podobieństwo Boże i ci aniołowie nieustannie i niemilknąco chwalą Pana. To jest ich zasadnicze zadanie. Chwalą Pana nie dlatego, że muszą. Aniołowie Boga kochają tak samo, jak On kocha wszystkich i wszystko, co stworzył. Tak samo Bóg kocha człowieka. I to, że my śpiewamy, nie jest dla Boga do niczego potrzebne. Bóg nie potrzebuje naszego śpiewu, Bóg nie potrzebuje naszej modlitwy i Bóg niczego poza miłością i wdzięcznością od nas nie potrzebuje. I ta relacja została zaburzona poprzez upadek pierwszych ludzi. Staramy się ją naprawić, zdobywając łaskę Bożą, zaskrabiając ją sobie, jak mawiał święty Serafin Sarowa, stiarzanie Ducha Świętego. To jest cel naszego życia i zbawienie. Istoty stworzone jeszcze przed stworzeniem człowieka, czyli aniołowie, ci, którzy nie upadli, to są istoty, które doskonale oddają chwałę Bogu. I te istoty naśladujemy. Niestety o aniołach wiemy bardzo, bardzo mało, a w zasadzie więcej nie wiemy niż wiemy. Pojawiają się one w kilku miejscach, w kilkunastu miejscach na kartach Pisma Świętego. Pojawiają się w życiach świętych, w objawieniach. Są to istoty, które zwiastują nam wydarzenia ważne. Są to istoty, które pojawiają się w ważnych momentach naszego duchowego życia. W Piśmie Świętym czytamy, że oddają one chwałę Bogu. W widzeniu Izajasza mamy cherubiny i serafiny, które nieustannie wzywają jeden do drugiego. Święty, święty, święty. Pan Bóg zastępów. Później te słowa są rozwijane w Apokalipsie. I w Apokalipsie świętego Jana mamy więcej scen z aniołami i widzimy, jak owa doksologia zostaje objawiona ludziom w sposób jeszcze doskonalszy. Dowiadujemy się jeszcze bardziej, w jaki sposób one oddają chwałę Bogu i jak tą chwałę Bogu możemy my przenieść na nasz świat, tutaj na ziemię, na cerkiew ziemską. Wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o nauce prawosławnej, o aniołach, w ogóle o naszej nauce, możemy odnaleźć w naszych tekstach liturgicznych. I w tych tekstach liturgicznych, jeżeli się w nie dokładnie wsłuchamy i wczytamy, okazuje się, że jest wszystko. I jest tam wyłożona cała nauka również o aniołach i o tym, jak uczą one nas oddawać chwałę Bogu. Centralnym wydarzeniem dla zbawienia człowieka jest zmartwychwstanie Chrystusa, tym najważniejszym wydarzeniem. Jeżeli Państwo cofniecie się o tydzień wstecz i przypomnimy sobie nabożeństwo paschalne, przypomnimy sobie początek jutrzni paschalnej, kiedy zgaszone są w cerkwi światła, kiedy kapłani w ołtarzu przygotowują się do procesji, rozpoczyna się pierwszy, cichutki hymn. Jaki? Воскресение Твое, Христе, спасе ангели поют на небесе. И нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славить. И на początku tej drogi naszego zbawienia, w momencie, kiedy Chrystus szedł do otchłani, zmartwychwstał i dał nam nadzieję życia wiecznego, już w pierwszych słowach Cerkiew uczy nas o czym? Uczy nas o tym, że aniołowie śpiewają i my ten śpiew staramy się naśladować. Później w nabożeństwie paschalnym w bardzo, bardzo wielu miejscach pojawiają się wzmianki o tym, jak aniołowie uczestniczą we wszystkich wydarzeniach zbawiennych. Aniołowie znajdują się najbliżej Boga, którego nieustannie wychwalają. Wszyscy aniołowie służą Bogu i stworzeni zostali po to, aby opiewać nieustannie majestat Boży. Czytamy w hymnach liturgicznych. Ty ustawiłeś zastępy niematerialne i niebieskie jako zwierciadła Twojej dobroci. Trójco niepodzielna, jednej natury, aby nieustannie śpiewały Tobie, lecz teraz i naszą ze zniszczalnych ust przyjmij chwałę. Jeden z bardzo, bardzo wielu przykładów na symbiozę pomiędzy światem anielskim i światem ludzkim. Aniołowie nie tylko uczą nas tego, jak powinniśmy oddawać chwałę Bogu, ale uczą nas tego, jak powinniśmy oddawać chwałę Bogu. I bardzo często hymnografia wzywa nas do tego, abyśmy wespół z aniołami oddawali chwałę Bogu. Termin sławosłowie, który często spotykamy w naszych tekstach liturgicznych, jest właśnie tym oddawaniem chwały Bogu. Anielskie wezwania, które często są powtarzane na kartach podręczników, tak, do liturgiki, do teologii, to przede wszystkim święty, święty, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Świętej Boże, świętej krepki, świętej bezsmiertni, pomiluj nas. Mówi się, że bez tego krótkiego hymnu nie ma żadnego nabożeństwa. Nawet kiedy nie śpiewamy całoniebiesnie w okresie paschalnym, to wszystkie nabożeństwa rozpoczynamy od tego właśnie hymnu. Świętej Boże, świętej krepki, świętej bezsmiertnej, pomiluj nas. Każdy sakrament, każde nabożeństwo, nawet modlitwy, wieczorne modlitwy poranne, wszystko zaczynamy od tej anielskiej doksologii, która została zasłyszana niegdyś przez chłopca porwanego na niebiosa. Kiedy wrócił, to opowiedział historię, że słyszał właśnie ten piękny śpiew z ust aniołów. Dlatego właśnie nie mówimy o muzyce cerkiewnej, a mówimy o śpiewie liturgicznym, ponieważ tak jak śpiewają aniołowie nieustannie Bogu, tak i my śpiewamy. Śpiewamy słowami. Nie ma pojęcia w cerkwi prawosławnej śpiewu bez słów. Nie ma samej muzyki pozbawionej sensu. To zawsze jest głęboki sens. To zawsze są głębokie idee, które w sposób muzyczny są ludziom przedstawiane. To za pomocą dźwięków ludzie odbierają teksty liturgiczne w zupełnie inny sposób. Dźwięki są tym narzędziem, które modyfikują w pewien sposób emocjonalny przekaz owych tekstów. Tekst czytany nie zawsze jest tak zrozumiały, jak tekst śpiewany. Bardzo wiele mówi się u nas o historii muzyki cerkiewnej, bardzo wiele się mówi o jej formach, ale o samym sensie słyszymy niewiele, bo i ojcowie nie mówili wiele. Jeśli weźmiemy za przykład traktaty ojców Kościoła, to zauważymy, że postrzegali oni muzykę bardzo podobnie do filozofów starożytnych i to postrzeganie muzyki zostało przeniesione na nurt chrześcijański, ale nigdy nie rozwinęła się specjalnie teologia muzyki. O ile o ikonach mówiono i ikony były w centrum zainteresowania teologów wtedy, kiedy były zagrożone, szczególnie, prawda, w okresie ikonoklazmu, o tyle o śpiewie cerkiewnym tak wiele nie mówiono. Śpiew cerkiewny był zawsze elementem, który był na tyle jakby rozumiano, że śpiew cerkiewny jest i będzie i musi być. Jest to nieodłączny element życia człowieka, pojawia się w każdym jego momencie, prawda? Nie ma w życiu człowieka momentów, kiedy, teraz już jest ich oczywiście mniej, ale jeszcze kiedyś, jeśli posłuchamy naszych rodziców, naszych babć, to na każde wydarzenie życia była jakaś pieśń. Te pieśni były zawsze. Były albo radosne, albo smutne. Te pieśni były nacechowane emocjonalnie tak, albo inaczej, ale były. One zawsze były. To nie było tylko słowo, to nie była tylko poezja, to zawsze była pieśń. Tak samo w liturgii. Jeśli zobaczymy nabożeństwa świątyni jerozolimskiej w Starym Testamencie, to widzimy tam bardzo dużo elementów muzycznych. Jeśli spojrzymy na tradycję kościoła pierwszych chrześcijan, to również i tam odnajdziemy bardzo, bardzo wiele elementów muzycznych. Sami apostołowie w swoich listach mówią o tym, że śpiew jest potrzebny i zachęcają nas do tego, abyśmy śpiewali. Ten śpiew nie może być śpiewem codziennym. Jest to śpiew inny. Dlaczego jest to śpiew inny? A to dlatego, że naśladuje ową anielską doksologię. Aniołowie są istotami niematerialnymi, pozbawionymi również w pewnym stopniu, można by rzec, emocji. Są pozbawione tego wszystkiego, czym obarczony jest człowiek. I my dążymy również w swoim życiu do tego, aby nasza doksologia była jak najczystsza. Dlatego śpiew liturgiczny posiada takie elementy, które w pewnym stopniu omijają emocjonalne rozchwianie życia człowieka. Proszę zobaczyć, że niezależnie od tego, o jakiej tradycji muzycznej mówimy, nieważne, czy śpiewamy jednogłosowo, nieważne, czy śpiewają Grecy, nieważne, czy śpiewamy tak zwany znamienny raspiew, to zawsze nasza liturgiczna tradycja polega na tym, że te same melodie są stosowane i do momentów radości, i do momentów smutku, i do momentów, w których świętujemy triumf Chrystusa jako Zbawiciela, na przykład zmartwychwstanie, i do momentów niezwykłego smutku, kiedy Chrystus wisi na krzyżu. Mamy tą samą melodię tonu drugiego, mamy tą samą melodię tonu szóstego czy jakiegokolwiek innego. Te melodie są tak dobrane, w zasadzie w każdej z tradycji, aby omijały to emocjonalne rozchwianie i powodowały w człowieku stan skupienia i duchowej równowagi. Bo do tej równowagi właśnie dążymy. W śpiewie liturgicznym, mówiąc szerzej, w muzyce cerkiewnej, którego to terminu zawsze unikam, staram się unikać, chodzi nam o to, żeby człowieka uspokoić. Żeby człowiek wyszedł z nabożeństwa uspokojony i pełen refleksji, pełen Ducha Świętego, którego zdobywał poprzez modlitwę i poprzez kontakt z Bogiem, ze wszystkimi razem. Nie sam, a z całym Kościołem, z całą Cerkwią. I melodie cerkiewne mają właśnie to na celu. Mają na celu uspokoić człowieka i nauczyć go modlić się. Wiemy, że wiara pochodzi ze słuchu, a ten, kto śpiewa, modli się śpiewając, modli się, można powiedzieć, dwa razy lepiej, podwójnie. Znamy taką frazę. Chodzi też o to, że śpiewając dołączamy do modlitwy jeszcze jeden zmysł, ponieważ człowiek modli się całym ciałem. Całe ciało się przebóstwia i cały dostąpi zbawienia. Kiedy śpiewamy, kiedy wydajemy z siebie dźwięk, to jednocześnie ten dźwięk słyszymy. I w ten oto sposób całe nasze ciało uczestniczy w tym akcie modlitewnym. Święci ojcowie na pustyni mówią, że jeśli najdzie na ciebie stan zwątpienia, zacznij śpiewać. Zacznij śpiewać psalmy. Przerwij to, czym się zajmujesz. Przerwij modlitwę umysłu. Przerwij rękodzieło. Przerwij czytanie pouczeń duchowych i zacznij śpiewać. I ten śpiew ci pomoże. A kim są ojcowie pustyni, o których wspomniałem? Ojcowie pustyni to mnisi. A kim są mnisi? Mnisi to są ci ludzie, którzy w najdoskonalszy sposób starają się naśladować aniołów. Stan mniejszy to tak zwany angielski obraz. Mnich, święty mnich to prepodobny, najbardziej podobny do Boga, realizujący tą zasadę naszego stworzenia na obraz i podobieństwo. On stara się jak najbardziej być podobny Bogu całym swoim życiem i swoim ascetycznym wysiłkiem. I śpiew to również jest ascetyczny wysiłek. Muzyka cerkiewna przynosi uchu przyjemność. Bardzo często dźwięki piękne pod względem estetycznym powodują w nas stan pewnego uniesienia. Natomiast z czego składa się to uniesienie, jaka jest jego zawartość, to jest temat zupełnie inny i każdy musi tego w sobie poszukać. Czy ta muzyka, którą uważamy za piękną, jest muzyką, która powoduje w nas taki stan ducha, abyśmy się stawali jak najbardziej podobni Bogu, tak jak aniołowie i tak jak mnisi, którzy starają się naśladować aniołów jako istoty najdoskonalej oddające chwały Bogu. I okazuje się, że muzykę można postrzegać w różnoraki sposób i że muzyka cerkiewna jest tematem bardzo skomplikowanym. My żyjemy na terenie, gdzie od wieków stykają się różne prądy kulturowe, różne prądy w sztuce. Mamy do czynienia ze sztuką zachodu, mamy do czynienia i ze sztuką wschodu. Mamy do czynienia z tradycją Kościoła rzymskokatolickiego, mamy do czynienia z naszą piękną tradycją prawosławną wschodu, ale też południa. Tutaj tylko krótkie wtrącenie, za przykład podam Supraśl z jego piękną architekturą i całą historią i wszystkim tym, co się z tym wiąże. Mamy do wyboru wiele tradycji i z wielu z nich korzystamy, ale proszę pamiętać, że z jednej strony ważne jest to, z jakiej muzyki korzystamy, ale o wiele ważniejsze jest to, jak się do niej odnosimy. Czyli nie do końca to, co, ale to jak. Tak jak wspomniałem na początku, najwięcej nauki możemy zaczerpnąć z naszej hymnografii, z tego, co bardzo często omijamy. Nasze teksty hymnograficzne, bardzo trudne do zrozumienia często, to jest głębia mądrości cerkwi. To są teksty, które zastąpią nam najlepszy uniwersytet. Najwięksi myśliciele, najbardziej przesiąknięci łaską Ducha Świętego, ojcowie swoją mądrość i swoje nauki wyłożyli właśnie w tekstach cerkiewnych. Znamy świętego Jana z Damaszku. Święty Jan z Damaszku, obrońca ikon. To była osoba, to był święty, który oprócz tego, że napisał przepiękne traktaty teologiczne, to był też tym, który usystematyzował system oktoichosu, czyli oktoicha naszego. On był tą osobą, która zebrała istniejący wówczas materiał hymnograficzny, zebrała istniejące wówczas melodie i złożyła je w pewien zamknięty system. System 8 tonów. Te tony były umowne. Chodziło też o to, że ich było 8, czyli było ich 7 jako dni tworzenia świata oraz ten dodatkowy dzień, dzień 7, który świętowaliśmy w zasadzie wczoraj. Przedwczoraj? Poniedziałek mamy. Wczoraj. Antypascha. Antypascha to powtórzenie Paschy i wspomnienie o dniu 8, o dniu przyjścia Chrystusa Pana i o życiu w Jego chwale. I również we wszystkim, co ma związek ze śpiewem cerkiewnym, odnajdujemy analogię do tego świata aniołów, do triumfu Chrystusa zmartwychwstałego i do tego, jak powinna wyglądać nasza psalmodia i to, jak oddajemy chwałę Bogu. Dzisiaj w naszych cerkwiach, nie we wszystkich oczywiście, ale ci, którzy śpiewają, są jakby tłem. Są tłem, ponieważ są z tyłu, na balkonie, na chórze, nad wejściem. Nie uczestniczą oni bezpośrednio w tym, co się dzieje w nabożeństwie, ale przez bardzo długie wieki śpiewacy to był najniższy stopień kleru. To były osoby poświęcone. Nie mógł śpiewać każdy. Śpiewać mógł ten, nad kim była przeczytana specjalna modlitwa i ten, który swoim życiem dowiódł tego, że jest godny, aby stać gdzie? Przed ołtarzem prawie, przy ikonostasie. Tam było miejsce śpiewające. Te miejsca, które dzisiaj nazywamy klirosami, prawy i lewy, wcześniej znajdowały się troszkę bliżej centralnej części świątyni, nie były schowane. Śpiewacy to byli ludzie, którzy łączyli lud Boży z kapłanami i z ołtarzem. To byli w pewnym sensie pośrednicy. To były osoby, które na wzór aniołów stały wokół tronu Bożego i oddawały mu również chwałę poprzez swój śpiew. Wiemy, że do pewnego momentu, do wieku XIV w zasadzie, wtedy już jest koniec tej tendencji, oprócz rytu monastycznego, czyli takich nabożeństw, jakie znamy dzisiaj, istniał również tak zwany ryt azmatyczny, a charakteryzował się on tym, że był to system nabożeństw stworzony dla świątyń parafialnych i katedralnych, nie dla monasterów. Nabożeństwa były bardzo krótkie. Na nabożeństwach nie było hymnografii, nie było troparionów, stichir, nie było wielu innych gatunków hymnograficznych, jakie dzisiaj znamy. Były to nabożeństwa pełne psalmów, a sama nazwa Piesnie noje posledowanie, bądź azmatiki akolufia, jak nazywali ją Grecy, wiązała się ze słowem azma, pieśni. Wszystko było śpiewane. Nic poza modlitwami kapłana nie było czytane. Był to sposób oddawania chwały Bogu właśnie na wzór aniołów, które nieustannie śpiewają. Chór był podzielony na dwie części. Był chór prawy i lewy. Po środku świątyni mieliśmy wielką ambonę. Tak, drodzy Państwo, ambona to nie jest spuścizna w cerkwiach greckich przynajmniej katolicyzmu, ale pozostałość czasów wczesnochrześcijańskich, kiedy na ambonie, na środku świątyni rozgrywała się cała akcja liturgiczna, cały ten liturgiczny dramat, cały ruch liturgiczny wokół ambony się odbywał, a tylko najważniejszy sakrament, sakrament Eucharystii, odbywał się w ołtarzu. Ołtarz do tego służy. Ambona była zbudowana w ten sposób, że prowadziły do niej schody, a na te schody wchodzili poszczególni śpiewacy i w poszczególnych momentach nabożeństwa z poszczególnych schodów ambony śpiewali odpowiednie hymny. Były procesje, przepiękne stroje. Jak powiedziałem, wszystko to trwało krótko, nabożeństwa nie były długie, to były same psalmy, i przede wszystkim były to nabożeństwa w całości śpiewane. Pieśń niemilknącą śpiewano wtedy Panu. Później, w związku z tym, że nawarstwił się materiał hymnograficzny, zrezygnowano z wielu śpiewów w cerkwi. Dzisiaj wiemy, że bardzo, bardzo wiele rzeczy się u nas czyta. Ale jeśli weźmiemy te same utwory, te same hymny, w tradycji na przykład greckiej, to tam już są śpiewane. Tam dalej czyta się niewiele. I dalej ta tradycja śpiewu pozostaje dużo bliższa temu archetypowi śpiewu anielskiego i śpiewu nieustannego. Wspomniałem o hymnie Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Słyszymy i czytamy w jednym ze świadectw z epoki świętego Jana Chryzostoma, że w Syrii w czasie wykonywania tego hymnu wszyscy zgromadzeni w cerkwi, nie tylko śpiewacy, w czasie śpiewu tego hymnu opuszczali głowy i oczy w dół, obrazując w ten sposób to, co jest opisane w proroctwie Izajasza, że aniołowie oddający chwałę Bogu, zasłaniają swoje oczy, ponieważ nie mogą patrzeć na blask Jego chwały. I cały czas ten archetyp anielski przewija się przez wszystkie elementy naszego prawosławnego nabożeństwa. Kolejnym elementem, jaki obrazuje śpiew anielski w naszych nabożeństwach, a który u nas jest rzadko spotykany, to śpiew antyfonalny. Jeśli Państwo jeździliście na wschód albo jeździliście na południe, to na pewno zauważyliście, że śpiewają tam dwa chóry. Że to rzadko jest jeden chór. U Greków nawet jeśli dwie osoby śpiewające się spotkają przed nabożeństwem i będą miały nabożeństwo do odśpiewania, to podzielą się na dwa chóry. Jeden z nich pójdzie na chór prawy, drugi pójdzie na chór lewy i będą śpiewały antyfonalnie. Czyli jeden będzie odpowiadał drugiemu. I to również jest zobrazowanie tego śpiewu anielskiego, gdzie jeden anioł do drugiego wołał: święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełna jest niebo i ziemia chwały Jego. Śpiew antyfonalny to nieodłączna część naszych nabożeństw, która niestety została zapomniana, ale w pewnym stopniu ze względów praktycznych. Często brakuje nam dwóch dyrygentów, brakuje nam ludzi, którzy mogliby w ten sposób śpiewać. Ale taki kształt nabożeństwa, gdzie mamy odprawiającego nabożeństwo w centrum i dwa chóry prowadzące dialog ze sobą, jak również wprowadzające elementy dialogu z kapłanem, jest to zobrazowanie nie tylko śpiewu anielskiego, ale również naszej wiary w trójjedynego Boga. Bo przez wszystkie nasze nabożeństwa przewija się ten element trynitarny. Wszystko jest trzy razy. Tak samo mamy dwa chóry i kapłana. Znowu mamy liczbę trzy. Trzy razy Alleluja. Święty, święty, święty. Trzy razy Pan Bóg zastępów. Ojciec, Syn i Duch Święty. Światej Boże, Światej Krepki, Światej Bezśmiertnej. To znowu element wskazujący na Trójcę Świętą i naprawdę o tym, jaki jest Bóg. Że jest w Trójcy jedyny. Różne tradycje śpiewu cerkiewnego w różnym stopniu realizowały pewne elementy tej doksologii anielskiej. Również całonocne czuwania. Nie te, jakie są dzisiaj nazywane całonocnymi czuwaniami, nie te krótkie nabożeństwa, a prawdziwe całonocne czuwania to również były nabożeństwa, które nawiązywały do tego, że tak jak aniołowie nieustannie oddają chwałę Bogu, tak i my ludzie nieustannie, nie śpiąc, na ile możemy, bo jesteśmy ograniczeni naszą naturą, ale na ile możemy, oddajemy chwałę Bogu. Na Świętej Górze Athos może to być nawet kilkanaście godzin. I przez kilkanaście godzin mnisi, zamknięci w cerkwi, nie zamknięci, obecni w cerkwi, śpiewają, modlą się, na ile mogą, uczestniczą w tej śpiewnej doksologii. Znamy z historii monaster Akimiton, czyli nieusypajuszczych, gdzie grupy mnichów, nieustannie się zmieniając, 24 godziny na dobę, w zamkniętym cyklu, w cerkwi, odprawiały nabożeństwa, czytały psalmy itd. itd. W śpiewie bizantyjskim, do którego zawsze nawiązuje, jako do tego śpiewu, który w pewien bezpośredni sposób wywodzi się z tradycji pierwszych chrześcijan. Mamy również taki ciekawy zwyczaj śpiewania tak zwanych kratematów. Kratematy, czyli nic nieznaczące, sylaby terirem, tenena, ananes, nas dziwią. Przyjeżdżamy często do Grecji i co oni śpiewają? I wydaje nam się, że jest to bezsensowne. To również nawiązanie do śpiewu aniołów, bo przecież aniołowie nie mówią żadnym konkretnym językiem. Czy w ogóle aniołowie jako istoty niematerialne mogą wydawać z siebie głos? Otóż z dopustu Bożego aby mówić językiem zrozumiałym dla ludzi, bo są posłańcami, po to są niektórzy. Te najniższe stopnie anielskie są po to, żeby ludziom zwiastować dobrą nowinę. I ci aniołowie w zrozumiały dla ludzi sposób wypowiadają się i wyśpiewują chwałę Bożą. Bo pasterze przy narodzeniu Chrystusa słyszeli konkretnie, słyszeli śpiew anielski. Z objawień różnych świętych również słyszymy, że aniołowie śpiewali. Aniołowie się objawiają i aniołowie mówią. Ze względu na to, z dopustu Bożego, aby wypełniły swą misję, aby informacja, aby przekaz, aby dobra nowina została ludziom zwiastowana. W śpiewie staroludzkim, jeśli poczytamy historię śpiewu staroludzkiego, to również odnajdujemy wzmianki bezpośrednio nawiązujące do śpiewu anielskiego. Kiedy Grecy przybyli na Ruś i przynieśli tam chrześcijaństwo, a z chrześcijaństwem wszystkie aspekty sztuki, również śpiew, pojawiają się wzmianki o tak zwanym troch sostawno jepienie, angieloglasno jepienie, tak się mówi, czyli śpiew głosów anielskich, śpiew anielski. Był to śpiew złożony z trzech elementów. W różny sposób jest to interpretowane, ale chyba taką najbardziej bliską nam i zrozumiałą interpretacją jest to, że ten śpiew składał się z takich oto elementów jak melodia, jak słowo i jak element duchowy. Bo co odróżnia śpiew nasz, liturgiczny, cerkiewny, od śpiewu świeckiego, nie cerkiewnego, nie sakralnego? Otóż właśnie to natchnienie Duchem Świętym, nie sama tematyka. Kiedy śpiewamy, używając melodii i słów, to też jest śpiew. Tylko czy to jest śpiew liturgiczny? Czy jest to śpiew cerkiewny? Otóż nie. Tym brakującym elementem jest właśnie ten pierwiastek duchowy. To jest ten moment zrozumienia i stania przed Bogiem jako istota liturgiczna. Jako istota, która tak jak aniołowie została stworzona do tego, żeby chwalić Pana swoim życiem. Całym swoim jestestwem. Poju Bogu mojemu dondzie, że jeśm. Cały. Śpiewam cały i oddaję chwałę Panu ja. Cały ja. Nie tylko moje usta, nie tylko pewne części mojego ciała, które uczestniczą w modlitwie, a ja cały. Bardzo ważnym elementem, to już ostatni wątek, bo widzę, że czas nam ucieka, 45 minut lekcji minęło, jest temat cykliczności. Otóż wszystko, co się dzieje w cerkwi, zamyka się w pewne cykle i jest związane z pewnymi rytmami. Cykl dobowy jest odbiciem dzieła stworzenia. Jego ukoronowaniem jest Eucharystia. Mamy cykl tygodniowy, gdzie niedziela, zmartwychwstanie również jest ukoronowaniem całego cyklu. I również w cyklu rocznym to zmartwychwstanie Pana jest tym najważniejszym momentem. Ale przenosząc na grunt muzyczny, bardzo ważne są rytmy i cykle, jakie powoduje w nas śpiew i mówiąc w odwrotnym kierunku, jak powinniśmy my kreować śpiew, aby był śpiewem spełniającym warunki śpiewu liturgicznego, czyli takim śpiewem, który wprowadza nas w stan modlitwy i skupienia, a nie rozdrażnienia. I znów odwołuję się do muzyki bizantyjskiej, bo to muzyka bizantyjska jest tą tradycją muzyczną, która ten element uszanowała i do naszych czasów on się zachował. Jeśli Państwo będziecie kiedyś uczestniczyć, czy uczestniczyliście w nabożeństwach takich monastycznych, Jeśli chodzi o panów, to na Świętej Górze Athos. Jeśli chodzi o panie, to w innych monasterach Grecji. To pewnie zauważyliście, że wiele osób przysypia, wiele osób wpada w pewien stan takiego, można powiedzieć, snu, transu, letargu, trudno powiedzieć. I nie jest to zupełnie związane z tym, że nie rozumiemy tekstu. Absolutnie nie o to chodzi. Pewnie gdybyśmy się zaczęli wsłuchiwać w ten tekst, to dałoby nam to siłę do tego, żeby zacząć nad nim rozmyślać i byłoby to inaczej. Ale nie o tym chcę powiedzieć. Muzyka bizantyjska, ten śpiew podobny aniołom, realizowany jest w ten sposób, żeby człowieka wprowadzić w pewien stan duchowej równowagi poprzez wprowadzenie również jego ciała w stan równowagi. A to wszystko odbywa się za pomocą odpowiedniego rytmu i pulsu. Śpiew bizantyjski podzielony jest na takie trzy główne grupy, trzy główne style. Jest to śpiew codzienny, jest to śpiew niedzielny i śpiew świąteczny. I w zależności od tego, o którym mówimy, każdy z nich spełnia swoją funkcję, dlatego że śpiew codzienny jest śpiewem bardzo prostym i krótkim. Ma on za zadanie w minimalistyczny sposób oprawić nabożeństwo, chociaż oprawa nabożeństwa w śpiew to też nie jest dobre stwierdzenie. Powinniśmy tego omijać. Śpiew jest integralną częścią nabożeństwa, a nie tylko jego oprawą. Jeśli chodzi o śpiew niedzielny, jest to śpiew pozwalający w pewnym stopniu uczestniczyć w tej radości święta, zmartwychwstania Pańskiego, Małej Paschy, jaką jest niedziela. A jeśli chodzi o śpiew świąteczny, to śpiew pozwalający na długo, wielogodzinne nabożeństwa, często kilkunastogodzinne. W jaki sposób ten śpiew realizuje swoją funkcję, w jaki sposób on umożliwia człowiekowi wytrzymanie tak długiego nabożeństwa? Otóż przede wszystkim tym, że staramy się omijać stany emocjonalnie skrajne. Nie ma tam szerokiej gamy dynamiki. To nie jest śpiew raz głośniejszy, raz cichszy. Z drugiej strony jest to śpiew, który od początku nabożeństwa do końca, jeśli śpiewak ma świadomość tego, jak powinien śpiewać, jest osadzony na pewnego rodzaju pulsie. I ten puls jest tym czynnikiem, który wprowadza człowieka w stan pewnej równowagi. Zaprezentuję. Weźmiemy taki bardzo obrazowy przykład. Hymn, który codziennie słyszymy na wieczerni, a który jest hymnem bardzo pięknym, tylko w naszych realiach często nawet nie mamy czasu się w niego wsłuchać. Proszę zobaczyć, jak prorok Dawid zwraca się do Pana. A ten hymn to Gospodzie, w ustach Ciebie usłyszymy. Posłuchajcie Państwo. Człowiek grzeszny zwraca się do Boga. Gospodzie, w ustach Ciebie usłyszy mnie. Nie słyszy. Usłyszy mnie, Gospodzie. Nie słyszy. Gospodzie, w ozwach k Ciebie usłyszy mnie. Nie słyszy. Won mi glasu molenia mojego. Brak odpowiedzi. W niegdawu zwaci mi k Ciebie. Usłyszy mnie, Gospodzie. Jest to wołanie człowieka, który odszedł bardzo daleko od Boga. Bóg wyciąga do niego rękę, ale całe zadanie leży po stronie człowieka. Bóg zawsze ma ręce otwarte. To do człowieka należy teraz zadanie powrotu do tego pierwotnego stanu łączności z Bogiem. I proszę zobaczyć, w jaki sposób melodia bizantyjska obrazuje to i zwrócę Państwu uwagę na ten element pulsu. W jaki sposób ten puls potrafi przewijać się przez całe nabożeństwo, gdzie będziemy mieć i te proste hymny na prostą melodię śpiewane i hymny śpiewane na melodię niedzielną i na świąteczną. W języku słowiańskim może, żeby było bardziej zrozumiałe. Na początek jest puls. G
Господи, возвах Тебе, услыши мя, услыши мя, Господи. Господи, возвах Тебе, услыши мя, вон ми глас умоления моего. Внегда возвати ми к Тебе, услыши мя, Господи.
I to jest ten puls, który się będzie przewijał przez całe nabożeństwo. Nieważne, co się będzie działo. Nieważne, czy kapłan będzie czytał modlitwę dłuższą czy krótszą. Nieważne, czy teraz na tym pulsie, na tym modelu zbudujemy melodię długą, średnią czy krótką. Proszę posłuchać. Teraz ten sam hymn zaśpiewam na melodię niedzielną.
Gospodi, wozwach Ciebie.
Gospodzi wozwach, co jest? Poloży Gospodzi chranieniu z tą moim. Wracamy do modelu pierwszego.
Положи, Господи, хранение устном моим и дверь ограждения о устнах моих.
Кто первый спевак? Сейчас второй.
Не уклони сердце мое в слове солукавствия, не пшевати вины о грехах.
Kończą się stichiry, zaczynamy śpiewać dogmatyk, który będzie nam melodię średnią.
Wsiemirnuju sławu od człowiek proziapszuju.
I tak dalej. Puls jest cały czas taki sam. Nic się nie zmienia. Teraz spójrzmy na model świąteczny. Jak melodia Gospodzi wozwach będzie się rozwijała, jeśli chodzi o nabożeństwa, które mogą trwać kilkanaście godzin? Bardzo długo i wracamy.
Gospodzi, wozwach Ciebie usłyszy.
Widzicie Państwo? Przepraszam, bardzo długi wywód to był, ale chciałem tylko pokazać pewną zasadę. A ta zasada również nawiązuje bezpośrednio do tego, że my staramy się naśladować aniołów i wyzbyć tych wszystkich złych, negatywnych emocji, tego wszystkiego, co spotkało nas po upadku. Staramy się być jak najdoskonalsi. I w tym dążeniu do bycia doskonałymi, do doskonałego oddawania chwały Bogu, próbujemy używać bardzo wielu metod. Na przestrzeni wieków ojcowie Kościoła, mnisi, wszyscy ci, którzy pełni byli Ducha Świętego, dzięki temu Duchowi Świętemu te metody wprowadzali do życia Kościoła. I te metody żyją cały czas. I widzimy wiele takich elementów, tego nie widać na pierwszy rzut oka. Nad tym się trzeba pochylić, zastanowić. Ale my wszyscy mamy taką wygodę, że ktoś już kiedyś o tym pomyślał. Że my wchodzimy do cerkwi i wchodzimy do innego świata. Sama cerkiew już jest przestrzenią sakralną. To już nie jest ziemia. To jest niebo na ziemi. Jeśli cerkiew jest niebem na ziemi, to i my nie jesteśmy na ziemi, a tak jak aniołowie, a nawet wraz z aniołami śpiewamy nieustanną pieśń. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełna jest niebo i ziemia chwały Jego. Dziękuję.